I tu znowu mówimy o roślinach należących do selerowatych. To są rośliny, które dość trudno odróżnić, nie wszyscy potrafią je odróżniać, a tu mamy naprawdę wiele, wiele roślin, począwszy od zupełnie niegroźnej marchwi pospolitej, która, jak wyrwiemy ją z korzonkiem, to korzonek rzeczywiście pachnie zupełnie marchewką, tylko jest biały, mniej dorodny i twardawy, po roślinę, która się nazywa szczwół plamisty i którą wykonano wyrok śmierci, po właściwie wykonał sam wyrok śmierci na sobie Sokrates. Mówi się często, że Sokrates został otruty cykutą. Sokrates, który miał zbyt postępowe myśli, który w wieku 80 lat został skazany na śmierć i który już nie miał siły walczyć o swoje poglądy i nie bronił się. Wypił kielich wina, a to wino było wyciągiem tylko właśnie nie z cykuty, czyli z szaleju jadowitego, bo tam, gdzie żył Sokrates, szalej jadowity nie rośnie. I bardzo trudno spotkać szalej jadowity. To jest roślina, której korzenie muszą być zamoczone w wodzie, która rośnie przy brzegach, czasem przy brzegach rzek, przy brzegach jezior. Natomiast po opisie sposobu, w jaki zginął, wiemy, że został otruty szczwołem plamistym. A proszę Państwa, szczwół plamisty znajdziemy wszędzie, począwszy od niektórych miejsc w ogrodzie botanicznym, gdzie jest on wykaszany, ale mimo wszystko rośnie, po przydroża, i w Łodzi, i w okolicach Łodzi. Warto wiedzieć, jak odróżnić szczwół od innych roślin selerowatych, na przykład od trybuli leśnej, od barszczu pospolitego, od dzięgla leśnego. Otóż, proszę Państwa, trzeba popatrzeć przede wszystkim na łodygę, bo kwiatki to one wszystkie mają podobne. Wszystkie mają kwiatki białawe, zebrane w baldachy, baldaszki. Natomiast szczwół ma bardzo charakterystyczną łodygę. Łodyga jest gładka. Bardzo często rośliny z rodziny selerowatych mają łodygę taką w takie rowki, w takie, ta łodyga, jak weźmiemy ją w rękę, ona nie ma, nie jest gładka, jest pobruzdowana. Natomiast szczwół ma łodygę gładką i co jeszcze bardzo ważne, ta łodyga jest pokryta takimi nieregularnymi, brązowo-bordowymi plamkami. Im bliżej korzenia, im bliżej ziemi, tym te plamki są bardziej widoczne, są silniejsze. I po tym możemy szczwół odróżnić. Ale na przykład, gdybyście Państwo mieli przed sobą liście trybuli leśnej, której owoce są czasami używane jako przyprawy, bo są rzeczywiście aromatyczne, i liście szczwołu,
To
gwarantuję, że to nie każdy botanik by odróżnił, nie mając łodygi. Nie każdy botanik by odróżnił, nie mówiąc już o osobie, która zna się w sposób popularny na ziołach.
No to jest duże ryzyko przy takim samodzielnym zbieraniu ziół, bez wiedzy.
No ale nie ma tak dużo tych ziół trujących. Jest sporo ziół, które możemy zastosować w sposób niefachowy, ale jeśli chodzi o zioła, które rzeczywiście mogą nas zatruć, to właściwie najbardziej groźny jest szczwół, bo jest pospolity po prostu.
Dobrze, to może wróćmy do takich odrobinę przyjemniejszych tematów, bo gdybyśmy teraz zagłębiły się w lesie, no to tam tego dobrodziejstwa teraz mamy bardzo dużo. Pojawiły się jagody, jagód jest dużo, mamy poziomki leśne, jeżyny już prawie.
Tak, maliny.
Maliny.
Maliny, no właśnie. No to zacznijmy po kolei. Zacznijmy od jagód. Oprócz tego, że jagody są doskonałe, są po prostu przepyszne, pierogi z jagodami, czy w ogóle jagody, no w każdej postaci praktycznie jagody są pyszne, to jeszcze jagody regulują trawienie. Regulują trawienie i na przykład możemy zastosować jagody właściwie zarówno w przypadku zaparcia, jak i w przypadku biegunki. Dlatego mówię, że regulują trawienie. Znowu bezpiecznie i u małych dzieci, i u osób w podeszłym wieku. Warto na przykład oprócz tego, że najemy się tych jagód świeżych, to warto jagody nazbierać po prostu zwyczajnie w słoiczki, zakręcić te słoiczki i pasteryzować, niczego nie dodając. Możemy oczywiście, jeżeli się nie okaże, że ktoś ma problemy gastryczne, to możemy to zużyć na przykład do naleśników, możemy zużyć do ciasta, ale warto poczekać trochę na następne jagody i dopiero jak już za chwilę będą następne, zużywać je do ciasta, a mieć je na wszelki wypadek i wtedy, kiedy ktoś z rodziny ma zaparcie bądź biegunkę, to po prostu takie powidełka jagodowe podać. Bezpiecznie podać łyżeczkę czy dwie, jeżeli to jest małe dziecko, kilka łyżeczek, jeżeli jest to osoba na przykład w podeszłym wieku. Bezpiecznie wyregulują nam te jagody trawienie. Gdybyśmy mieli duży dostęp do jagód, to pamiętajmy, że jagody zawierają substancje, barwniki, te właśnie nadające im zabarwienie, które się nazywają antocyanami i które są silnymi antyoksydantami. Są znane z tego, że chronią nasz wzrok przed tak zwaną starczowzrocznością. Poza tym działają, niszczą wolne rodniki, a to jest przecież w tej chwili powszechny problem. No i działają przeciwnowotworowo, wspomagają. Najlepiej stosować w profilaktyce oczywiście, ale jest to też wspomagająca terapia na przykład po chorobie nowotworowej. Także nie można przecenić wartości czarnej, owoców czarnej jagody.
Teraz jeszcze pytanie, czy możemy sobie tak jak to kiedyś, kiedy byliśmy dziećmi, prosto z krzaczka, czy lepiej je umyć?
To jest problematyczne, dlatego że nawet jeżeli je umyjemy, oczywiście, że powinniśmy je zasadniczo umyć, ale nawet jeżeli je umyjemy, to ryzyko, że możemy spotkać tam jajeczka tasiemca bąblowca, istnieje. Jest bardzo niewielkie, ale jest. Trzeba się z tym liczyć. Natomiast jest to naprawdę prawdopodobieństwo zarażenia się tasiemcem bąblowcem, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest dużo niższe niż prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym. Wielokrotnie niższe, więc to nie jest powód, żebyśmy rezygnowali, ale jeżeli ktoś już się tak bardzo boi, no to po prostu musi przerobić termicznie te jagody.
No dobrze, to skoro mamy jagody, to ostatnio z jagodami na pewno w szranki stają borówki. Jak dla mnie smakowo daleko w tyle, no ale zdania są różne.
Przede wszystkim borówki. Inaczej spożywamy borówki. Z borówek robimy takie konfiturki do mięsa. Ewentualnie dla wegetarian mogę też podpowiedzieć, że do pieczonych serów pleśniowych też są bardzo dobre borówki. Ale trzeba pamiętać, że borówki, i to zarówno te jagódki borówkowe, czyli borówka brusznica, jak i listki borówek, to jest doskonały lek ziołowy przy infekcjach w układzie wydalniczym. Ponieważ borówka zawiera, podobnie jak mącznica lekarska, która jest u nas pod ochroną, której nie możemy zbierać, zawiera arbutynę. Ta arbutyna to jest taka substancja, która jest w naszym organizmie dopiero właśnie w drogach moczowych, jest przetwarzana do hydrochinonu, który ma silne przeciwbakteryjne własności. Czyli jeżeli mamy infekcję bakteryjną w drogach moczowych, to substancja, która niszczy te bakterie, powstaje bezpośrednio w pęcherzu i w drogach moczowych. Nie musimy całego organizmu traktować antybiotykiem, czyli niszczyć sobie flory bakteryjnej, zmniejszać odporności. Tylko tam, w tym miejscu docelowym, gdzie mamy infekcję, powstaje substancja, właśnie ten hydrochinon, który działa nam przeciwbakteryjnie, a z kolei nie możemy brać hydrochinonu, ponieważ on byłby toksyczny dla organizmu, gdybyśmy na przykład do ust nie chcieli ten hydrochinon brać. Tak samo działa żurawina. Także warto jeszcze wiedzieć, że zarówno właśnie borówka, brusznica, której jest najwięcej z tych trzech roślin, mącznica lekarska i żurawina, zawierają arbutynę, która jest przetwarzana do hydrochinonu i niszczy nam bakterie w drogach moczowych, w pęcherzu moczowym, a czasami po prostu mamy przewlekłą infekcję i nawet o tym nie wiemy. Biegamy często do toalety, wydaje się nam, że już tak będzie, a jest to przewlekła infekcja.
No to przejdźmy dalej. Maliny, poziomki, jeżyny leśne.
Poziomki są chyba najpyszniejsze.
No, kwestia gustu oczywiście.
Poziomki są chyba, ja tak uważam, że są najpyszniejsze. I hodowlane poziomki absolutnie nie są tak pyszne jak poziomki.
Nie są takie słodkie
leśne.
Przede wszystkim.
Nie są takie słodkie i takie aromatyczne. Te może są mniejsze, ale ogrodowe im nie dorównują. Poziomki są bardzo dobrymi owocami. Poziomki możemy wysuszyć, do tego, żeby je dodać do herbatki na przykład takiej ziołowej, żeby ona była jednak aromatyzowana w sposób naturalny. Ale pamiętajmy też, że zarówno owoce poziomki, jak i liście poziomki to są zioła salicylowe. To są zioła zawierające kwas salicylowy, czyli zawierające coś, co my pospolicie znamy pod nazwą aspiryny, które mogą działać jak aspiryna, przy czym tego kwasu salicylowego jest tam mniej niż w tabletce aspiryny, a skuteczność jest równa albo nawet większa, ponieważ składniki czynne ziół działają synergistycznie. To nie działa sam kwas acetylosalicylowy. To działają wszystkie substancje, które są w tych liściach, kwiatach i owocach poziomki, włącznie na przykład z flawonoidami, które przy przeziębieniu zmniejszają wysięki, obrzęki, zmniejszają nam ten obrzęk błony śluzowej, a przy okazji właśnie owoce są bardzo aromatyczne.
Powiedziałyśmy o poziomkach.
O poziomkach.
To jeszcze nam maliny i jeżyny zostały.
Oczywiście. Jeśli chodzi o maliny i jeżyny, to owoce malin, no też pyszne, ale też warto suszyć, ponieważ działają przeciwgorączkowo. Można je stosować też niezależnie od wieku. Warto je połączyć też z ziołami salicylowymi. Warto dodać do mieszanki takiej właśnie na przeziębienia, bo wtedy ta mieszanka będzie smaczna, na przykład dla dzieci. Ten aromat, ja pamiętam z własnego dzieciństwa, aromat takich właśnie tej herbatki z suszonych malin, które można było kupić w aptece, która po prostu obniżała gorączkę zwyczajnie, a przy okazji była smaczna. Ale musimy też pamiętać, że można stosować liście malin też. Zimą na przykład możemy u odygi malin, tylko wtedy trzeba je gotować i też będziemy mieć herbatkę przeciwgorączkową pachnącą malinami. Musimy tylko pamiętać o jednym. Liści malin nie wolno podawać, herbaty z liści malin nie wolno podawać kobietom na początku ciąży i w ogóle w okresie ciąży, pomijając dwa ostatnie tygodnie. Dlatego, że herbatka z liści malin jest powszechnie znana i jest to potwierdzone badaniami jako herbatka zwiększająca siłę skurczu macicy. Wobec tego u kobiet w ciąży mogłaby zwiększać ryzyko poronienia, jeśli zagraża poronienie.
Natomiast jak dziecko się opóźnia na
jak
przykład,
dziecko ma to przyjść na świat, to rzeczywiście sprawdzono w badaniach, że picie przez te 2-3 tygodnie przed terminem porodu herbatki z liści malin po prostu powoduje, że ten poród przebiega sprawniej.
No, to bardzo ciekawe wskazanie jest.
I jeszcze jedno zastosowanie całych pędów malin z liśćmi i z kwiatami. Tych końcówek pędów w czasie kwitnienia, jak już owocki się zawiązują. Otóż okazuje się, że w medycynie ludowej stosowano odwar w tym wypadku, właśnie z tych pędów malin, jako taką herbatę wspomagającą odchudzanie. I nie wiadomo było, co działa w tej herbatce. Aż zrobiono badanie i okazało się, że w tych wierzchołkach pędów malin jest chrom, a chrom hamuje nam łaknienie na słodkie.
No proszę.
Także możemy w ten sposób jeszcze wykorzystać maliny leśne. No i pozostają nam jeżyny. Też bardzo dobre owoce. Natomiast liście, bo owoce są mniej aromatyczne. Wysuszone nie dają aromatu. Dają zabarwienie herbatce, ale nie dają jakiegoś specjalnego aromatu. Natomiast jeżyna jest też rośliną zawierającą kwas acetylosalicylowy. Wobec tego, jeśli nazbieramy sobie liści jeżyn, możemy nazbierać i wysuszyć, a możemy też właśnie przefermentować liście maliny i jeżyny, tak jak mówiłam o fermentacji wierzbówki. I taką herbatkę sobie właśnie zostawić na jesienne wieczory, zimowe wieczory, wtedy, kiedy przemarzniemy, wtedy, kiedy nas przewieje, wtedy, kiedy, jak to w jednej z reklam było powiedziane, coś niewyraźnie wyglądamy.
Niestety, nie więcej wskazówek odnośnie tego, co teraz latem najlepiej byłoby pozbierać i wykorzystać, nie tylko teraz, ale także jesienią czy zimą, w taki czy inny sposób zakonserwowane. Więcej informacji niestety się nie zmieści za tę garść, którą udało się przekazać. Bardzo dziękuję. Była z nami fitoterapeutka, zielarka dr Ewa Kuchowicz. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.